czwartek, 8 marca, Święto Kobiet. Szczególnie serdecznie witamy nasze słuchaczki. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Józef i Hubert w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jak co roku jest on okazją do podsumowań i analiz na temat sytuacji kobiet na świecie. W wielu krajach i kulturach jest nie do pozazdroszczenia. Rozwiązanie konfliktu w Iraku nie może być tylko militarne, powiedział nowo dowodzący sił amerykańskich generał David Petraeus na pierwszej konferencji prasowej w Bagdadzie. W Brukseli rozpoczął się dwudniowy szczyt europejski, w którym najprawdopodobniej po raz ostatni bierze udział Jacques Chirac, prezydent Francji. W niedzielę w wieczornym przemówieniu telewizyjnym pożegna się on z rodakami. Prezydent George Bush rozpoczął kilkudniową podróż po krajach Ameryki Łacińskiej. Mówi Paryż RFI. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Piotrem Kamińskim i Krzysztofem Rutkowskim, rzućmy okiem na program naszej godzinnej audycji. Po przeglądzie prasy francuskiej i europejskich wiadomościach Piotr Błoński oprowadzi nas po najnowszej wystawie w Muzeum Mayola. Anna Rzeczycka również nas oprowadzi po wystawie pokazywanej obecnie w Paryżu, a są to zbiory z Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. O tym archiwum opowiada Eleonora Bergman, wicedyrektor Instytutu. A na zakończenie programu Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. Dzisiaj w programie Grzegorz Turnau, śpiewający piosenki zmarłego niedawno Marka Grechuty. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. Prawie wiek po ustaleniu w Kopenhadze podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek, iż 8 marca będzie Świętem Kobiet, dzień ten jest okazją, by paniom poświęcić więcej miejsca i uwagi. I w tym roku również pojawiły się omówienia, analizy i statystyki, z których jasno wynika, że równouprawnienie w wielu dziedzinach życia i w wielu częściach świata pozostaje nadal w sferze teorii. Jak powiedział sekretarz generalny ONZ-u Ban Ki-moon, przemoc w stosunku do kobiet i dziewcząt nie maleje, niezależnie od kontynentu, państwa czy kultury. Międzynarodowe organizacje donoszą o przemocy w domu, w społeczeństwie, a także różnych formach niesprawiedliwości, której ofiarami padają kobiety, częściej bezrobotne, a gdy pracują, to na gorszych stanowiskach i za mniejsze pieniądze. Pomimo wielu ustaw i dekretów o równouprawnieniu, nawet w krajach zachodnich panie rzadko zajmują kluczowe stanowiska w państwie. W wielu miejscach na świecie 8 marca stał się okazją dla niewiast, by upomnieć się o swe prawa.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się w różnych regionach świata manifestacje, zebrania oraz wiece. W Brazylii członkinie chłopskiego ugrupowania pod nazwą Ruch Robotnic Bezrolnych okupował ziemie należące do bogatych właścicieli ziemskich. W Pakistanie odbyła się manifestacja kobiet przeciwko tzw. zbrodniom honorowym popełnianym przez zazdrosnych mężów podejrzewających żony o zdradę. W Kabulu odbyła się z kolei manifestacja przed siedzibą ONZ-u. Kobiety domagały się równego z mężczyznami dostępu do oświaty i do ochrony zdrowia. W Maroku, w Rabacie, przed siedzibą rządu, grupa 50 kobiet manifestowała przeciwko wyzyskowi seksualnemu. Jednocześnie ze statystyk wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych wynika, że liczba gwałtów i przemocy wobec kobiet na świecie zastraszająco rośnie. W Europie od 20 do 25% kobiet staje się corocznie ofiarami przemocy ze strony mężczyzn. W Malezji liczba gwałtów wzrosła w ciągu ostatnich 6 lat dwukrotnie. W Japonii przemoc wobec kobiet w rodzinach eksplodowała w roku 2006. W ciągu 12 miesięcy wzrosła aż o 8%.
RFI. Życie kobiet w Iraku, nękanym wojną domową, jest szczególnie trudne. W codziennych niemal zamachach giną one lub ich bliscy, ale i życie codzienne jest coraz trudniejsze dla obywatelek Iraku. Alarmująco rosną też wskaźniki śmiertelności kobiet z powodu chorób czy podczas porodów. Ich sytuacja zapewne ulegnie poprawie, gdy konflikt się zakończy. Pytaniem pozostaje, kiedy i w jaki sposób. Nowy komendant amerykańskich wojsk w Bagdadzie, generał David Petraeus uważa, że siłą nie można będzie rozwiązać tego konfliktu. Na pierwszej konferencji prasowej po objęciu dowództwa generał wezwał wszystkich Irakijczyków do porzucenia sporów i znalezienia politycznego rozwiązania. Akcje wojskowe są konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo, lecz nie są one wystarczające, powiedział Dawid Petraeus w Bagdadzie. Generał jest zaniepokojony o bezpieczeństwo obecnych już i nadciągających do Kerbali pielgrzymów. 2,5 miliona szyitów przybyło już do świętego miasta na południe od Bagdadu. Co najmniej drugie tyle przybędzie na uroczystości w sobotę. Wszystkie siły porządkowe postawione są w stan pełnej gotowości. Władze obawiają się kolejnych zamachów. W ostatnich 2 dniach zginęło 200 osób w Iraku. W Brukseli rozpoczął się szczyt europejski, ostatni najprawdopodobniej, w jakim bierze udział prezydent Jacques Chirac.
Szczyt potrwa do jutra, dominują na nim zaś kwestie ekologiczne i energetyczne. W swoim wstępnym wystąpieniu pani kanclerz Angela Merkel, której kraj przewodniczy obecnie Unii, wezwała partnerów do rozwoju energii odnawialnych i zwiększenia ich udziału w europejskim spożyciu. Pani Merkel oświadczyła, że jest to kwestia zasługująca na osobne negocjacje, niezależnie od energetycznych tradycji każdego kraju. Rzecz w tym, że najwydajniejszą i najlepiej rozwiniętą z tych energii jest energia jądrowa, której Niemcy nie chcą za żadne skarby. Broni jej natomiast zajadle Francja. Berlin opowiada się za energią powietrzną, wodną, geotermiczną, słoneczną lub wywiedzioną z biomasy, by wspomnieć tylko kilka z nich. Pani Merkel argumentuje zaś, że kryją się w tych sektorach wielkie zasoby zatrudnienia. W Niemczech energia powietrzna stała się podporą gospodarki, zapewniła pani kanclerz. Europa 27 uczyniła z walki z przemianami klimatycznymi jeden ze swych naczelnych celów, nadal jednak spiera się co do sposobów. Korzystając ze szczytu, idący jak burza w sondażach kandydat centrystów François Bayrou wystąpił w prestiżowej brukselskiej bibliotece, broniąc swoich europejskich koncepcji. Powrócimy do tych tematów po dzienniku w Nowinach Europejskich.
Dodajmy tylko, że kandydat François Bayrou dogonił niemal swych 2 głównych rywali, czyli Ségolène Royal i Nicolas Sarkozy'ego. Według opublikowanych w dzienniku Le Parisien wyników sondaży, kandydaci mogą liczyć odpowiednio na 24, 25 i 26% głosów wyborców. Poparcie dla kandydatury Nicolas Sarkozy'ego zgłosiła Simone Veil, bardzo popularna postać wśród Francuzów. Obecnie przewodniczy ona Fundacji Pamięci Ofiar Shoah, a niegdyś pełniła odpowiedzialne funkcje w administracji państwowej, m.in. na stanowisku ministra zdrowia. Była też przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Zadowolenie z tego poparcia wyraził oczywiście najbardziej zainteresowany, czyli Nicolas Sarkozy. Zdziwieniem za to zareagował François Bayrou, oficjalny kandydat UDF macierzystej partii pani Veil. Dodajmy w rozdziale dotyczącym francuskiej kampanii prezydenckiej, że w niedzielę w wieczornym dzienniku telewizyjnym prezydent Jacques Chirac wygłosi przemowę do narodu, w której najprawdopodobniej pożegna się z rodakami po 40 latach działalności politycznej. Mówi Paryż RFI. Prezydent USA opuścił Waszyngton, udając się w kilkudniową podróż po krajach Ameryki Łacińskiej w programie Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Gwatemala, Meksyk. George Bush będzie przekonywał swoich partnerów z południa, jakie korzyści może czerpać ich kraj z demokracji, wolnej wymiany ekonomicznej i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, informuje depesza AFP, dodając, że Biały Dom ma nadzieję, iż prezydent przeciągnie na swą stronę południowoamerykańskich polityków ulegających czarowi fałszywych obietnic populisty Hugo Chaveza. Prezydent Wenezueli za to weźmie udział w manifestacjach antyamerykańskich, które w piątek i w sobotę odbywać się będą w Argentynie i Boliwii. Te dwa państwa nie są w programie wizyty amerykańskiego diabła, jak szefa Białego Domu zwykł był nazywać Hugo Chavez. W krajach, które odwiedzi Bush, centrale związkowe i organizacje skrajnie lewicowe też zapowiedziały demonstracje. Specjalne służby amerykańskie od kilku dni już dni skrupulatnie przeszukują miejsca i trasy, gdzie przebywać będzie amerykański prezydent, by nie było żadnych niespodzianek. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła oficjalnie ograniczenie swojej pomocy technicznej dla Iranu.
Agencja podjęła tę decyzję w obliczu twardego stanowiska Teheranu w kwestii wzbogacania uranu. Rzecznik agencji poinformował, że decyzja została przyjęta jednogłośnie, nie podając żadnych szczegółów. Dokonano tego w czwartym dniu posiedzenia Rady 35 państw zarządzających tą agencją ONZ. Decyzja dotyczy 22 spośród 55 projektów współpracy i wynika z grudniowej rezolucji Rady Bezpieczeństwa sankcjonującej odmowę wstrzymania tego programu przez Teheran. Irański ambasador przy agencji Ali Asghar Soltaniech skrytykował ją surowo jako instrumentalizację o podłożu politycznym, podkreślając, że w żadnym stopniu nie wpłynie ona na politykę Iranu w tej mierze. Ograniczenia nie dotyczą programów o charakterze sanitarnym i humanitarnym, sprecyzowała agencja, jedynie projektów możliwych do wykorzystania w celach militarnych. W Nowym Jorku na forum ONZ trwają rozmowy wokół nowych sankcji Rady Bezpieczeństwa wobec Iranu. Po lutowym raporcie wiedeńskiej agencji instancje międzynarodowe zaproponowały Teheranowi jednoczesne zawieszenie sankcji i wstrzymanie programu wzbogacania uranu jako warunek wstępny wznowienia negocjacji. Iran jednak kategorycznie odmawia ustępstw w tej mierze.
RFI. I jeszcze kilka wiadomości, większe w skrócie. Włoscy deputowani przegłosowali dalsze finansowanie ich oddziałów przebywających w Afganistanie, obecnie w operacjach ISAF-u, międzynarodowych siłach wspierających bezpieczeństwo w tym kraju, bierze udział 1900 włoskich żołnierzy. Warszawa oczekuje sygnału z Waszyngtonu. Nota rządu polskiego w sprawie zgody na negocjacje na temat instalacji tarczy antyrakietowej została oficjalnie wystosowana. Czekamy na odpowiedź, powiedział w Warszawie minister obrony Aleksander Szczygło. Być może na marginesie szczytu brukselskiego, choć nie jest to w oficjalnym programie, poruszane będzie zagadnienie stosunków transatlantyckich, informuje AFP. Dodajmy, że na szczycie tym Polskę reprezentuje prezydent Lech Kaczyński. Londyn wyraził swoje głębokie zaniepokojenie z powodu braku wieści o 5 obcokrajowcach porwanych w Etiopii. Osoby te związane z personelem ambasady brytyjskiej i ich 8 towarzyszących ich innych osób zostały uprowadzone w czasie wycieczki przez nieznanych sprawców już tydzień temu. A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Przegląd prasy francuskiej.
Krzysztof Rutkowski.
Iwan Safronow zginął w piątek w Moskwie. Był dziennikarzem. Nie uważał się za dziennikarza opozycyjnego, lecz za uczciwego dziennikarza. Po prostu. Przedtem służył w wojsku, doszedł do stopnia pułkownika. Iwan Safronow zajmował się sprawami niezwykle delikatnymi, mianowicie rosyjskimi kontraktami na dostawy broni do Syrii i do Iranu. Znaleziono go martwego na bruku pod kamienicą, w której mieszkał. Zginął na miejscu. Obok leżała plastikowa torba z mandarynkami. Iwan Safronow liczył 51 lat, czytamy w artykule Aleksandra Sedra w Le Figaro. Moskiewska milicja natychmiast rzekła, że Safronow popełnił samobójstwo, że wyskoczył oknem. Dziwne, Iwan Safronow mieszkał na drugim piętrze, a wyskoczył z czwartego. Wracał ze sklepu, wyszedł tylko na chwilę, właśnie po mandarynki. Hipoteza moskiewskiej milicji była tak pospieszna, że samej milicji wydała się zbyt grubymi nićmi szyta. Iwan Safronow pracował dla pisma Komersant. Kolega z dziennika, Oleg Panfiłow, cytowany przez Le Figaro, powiedział: wątpię, by Iwan Safronow zamierzał targnąć się na swoje życie, bo nie miał ku temu najmniejszych powodów, ani osobistych, ani zdrowotnych. Wyszedł po prostu po zakupy. Oleg Panfiłow, czytamy w Le Figaro, jest autorytetem w swoim środowisku, to znaczy w środowisku moskiewskich dziennikarzy niezależnych. Panfiłow kieruje w Moskwie ośrodkiem dla dziennikarzy pozostających w sytuacji zagrożenia. Ośrodek ma ostatnio bardzo wiele do roboty. Safronow był człowiekiem spokojnym, dobrym i prostolinijnym, powiedział Panfiłow francuskiemu dziennikarzowi. Nie uważał się za opozycjonistę, ponieważ twierdził, że praca dziennikarska polega na zdolności do krytycznego spojrzenia. Safronow uzyskał informacje o sprzedaży samolotów typu Su-300 do Syrii i systemu samonaprowadzalnych rakiet przeciwlotniczych do Iranu. Zakazany sprzęt, to znaczy objęty embargiem, zgodnie z postanowieniami Rady Bezpieczeństwa ONZ, wędrował przez Białoruś, by zmylić czujność państw zachodnich. Safronow otrzymał o tych kontraktach pewne i poufne informacje w lutym w Abu Dhabi podczas targów wojskowych. A jednak Safronow, czytamy w Le Figaro, nie zamierzał napisać stosownego artykułu w najbliższej przyszłości, ponieważ został ostrzeżony, że nad jego głową wisi niebezpieczeństwo, a ponadto na pewno FSB oskarży go o zdradę tajemnic wojskowych. Prawdopodobne więc, że ktoś wypchnął Safronowa oknem. Niewykluczone, że nieznani sprawcy wsypali jakiś rodzaj narkotyku do napoju lub potrawy, którą spożył. Komersant prowadzi własne śledztwo. Widzimy przecież wielkie postępy w dochodzeniu w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej, ironizuje Oleg Panfiłow. Rosja jest drugim krajem na świecie, w którym ginie najwięcej dziennikarzy, zaraz po Iraku, czytamy w Le Figaro. Na pierwszej stronie Le Monde znajdujemy artykuł dotyczący manifestu w sprawie zniesienia karalności eutanazji pod pewnymi warunkami. Manifest, który ukazał się na łamach tygodnika Le Nouvel Observateur, podpisały 2000 osób, pielęgniarki, pielęgniarze i pozostały personel medyczny. Manifest rozpoczyna się następująco. My, pielęgniarki, pielęgniarze i personel medyczny, pomogliśmy pacjentom umrzeć. Dalszy ciąg manifestu, cytowanego na pierwszej stronie Le Monde, brzmi następująco. Ponieważ w stopniu oczywistym i nieuchronnym choroba zwyciężyła nad terapią, ponieważ mimo odpowiednio stosowanych środków cierpienia fizyczne i psychiczne pacjentów stały się nie do wytrzymania, ponieważ chorzy chcieli z tą sytuacją skończyć, my, personel medyczny, z całą świadomością pomogliśmy tym pacjentom umrzeć z godnością. Sygnatariusze manifestu domagają się poniechania postępowania karnego w stosunku do osób, przeciwko którym postępowanie takie zostało wszczęte, oraz zmiany prawa z 22 kwietnia 2005 roku dotyczącego zakazu eutanazji jako przepisu niesprawiedliwego i nieodpowiadającego rzeczywistości. Le Monde przypomina, że 12 marca w Périgueux rozpoczyna się proces pielęgniarki, która świadomie skróciła cierpienia pacjentki w końcowej fazie raka. Eutanazja stała się jednym z tematów obecnej kampanii prezydenckiej we Francji, czytamy w Le Monde. Już 11 lutego bieżącego roku w przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w sali Mutualité Nicolas Sarkozy oświadczył, że nie sposób pozostawać z założonymi rękami wobec cierpienia tych osób, które błagają, by położyć ich cierpieniom kres. Oświadczenie to wywołało pewne zamieszanie w jego własnym obozie politycznym. Kandydatka socjalistów Ségolène Royal powiedziała, że życzyłaby sobie ustawodawstwa zezwalającego na położenie kresu najbardziej nieznośnym cierpieniom. Al-Kaida kontroluje w Iraku już wiele miejscowości, czytamy w artykule Georgesa Malbruno w Le Figaro, dziennikarza, który przez długi czas był w tym kraju zakładnikiem. Przede wszystkim w tak zwanym trójkącie sunnickim, to miejscowości takie jak Ramadi, Hit, Rawa, Quem, Hadita, w którym rządzą trybunały islamskie oraz zwolennicy Bin Ladena. Dlaczego tak się dzieje, pyta francuski dziennikarz. Z powodu pieniędzy. Al-Kaida ma ich dużo, bardzo dużo własnych rezerw finansowych, w brud oraz pieniędzy pochodzących z Arabii Saudyjskiej, z Pakistanu, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dzięki tym funduszom bojówki sunnickie kupują broń i wypłacają żołd. Dzięki tym funduszom kupują też najrozmaitsze ułatwienia. Dawni zwolennicy Saddama Husajna czerpią nadal z pochowanych po różnych kątach zasobów byłego dyktatora. Al-Kaida zdobywa coraz liczniejszych zwolenników, ponieważ sunnici uważają, że dzięki ugrupowaniu Bin Ladena będą skuteczniej zwalczać szyitów. Ocenia się, że za pieniądze Bin Ladena walczy obecnie w Iraku od 10 do 15 tysięcy rebeliantów sunnickich. Czytamy w artykule Georgesa Malbruno w Le Figaro.
Co nowego w Europie?
Piotr Kamiński.
Każdy Francuz wie, że wyborów prezydenckich nie wygrywa się szermując kwestiami europejskimi. Przeciwnie, można za to zdrowo oberwać. Rzecz w tym, że całkiem owego tematu przemilczeć niepodobna, bo to nie do twarzy poważnemu politykowi o międzynarodowych ambicjach. Kandydaci dwoją się zatem i troją, wymyślając sposoby. François Bayrou, który szybuje w sondażach coraz wyżej, pojechał w związku z tym do Brukseli, gdzie korzystając z pobliskiego szczytu Unii Europejskiej, wystąpił w bibliotece Solvay, tej samej, gdzie swoje europejskie koncepcje wyłożył 8 miesięcy temu jego rywal Nicolas Sarkozy. Zapewniwszy, że ma na biurku jedno jedyne zdjęcie ojca założyciela Unii Roberta Schumana, Beru wezwał Europę, by wyszła z impasu, w który wpędziło ją francuskie i holenderskie referendum 2 lata temu. Jego zdaniem odrzucenie projektu konstytucji przez Francuzów nie wynika z kwestii polityki wewnętrznej, to jest niechęci wobec Chiraca, lecz z faktu, że tekst był całkowicie niezrozumiały dla normalnego obywatela. Beru zauważa, że odrzucenie traktatu było wyrazem protestu przeciwko Unii, postrzeganej jako maszyneria przymusu, pozbawiona granic geograficznych i mająca za jedyny cel rozkład tożsamości narodowych. Jak pisze Reuters, Beru proponuje podobne rozwiązanie jak Nicolas Sarkozy, choć stanowczo temu przeczy, a mianowicie wykrojenie z traktatu jego części dotyczącej ustroju Unii, o czym w ogóle we Francji nie dyskutowano, a gdzie przewidziano upowszechnienie kwalifikowanej większości w europejskich głosowaniach i stworzenie trwałego stanowiska przewodniczącego Europejskiej Rady Ministrów. Resztę należy jego zdaniem pozostawić tam, gdzie się ona znajduje, to jest w obowiązujących traktatach, które, jak wiadomo, przeniesiono z dobrodziejstwem inwentarza do projektu konstytucji. Socjalistka Ségolène Royal przewiduje ze swej strony gruntowną renegocjację traktatu konstytucyjnego i włączenie protokołu socjalnego. Beru zgadza się natomiast z panią Royal co do konieczności przeprowadzenia nowego referendum, podczas gdy Sarkozy przewiduje przyjęcie nowego projektu na drodze parlamentarnej. Tylko naród francuski może odbudować to, co zburzył. To nie kwestia prawna, lecz polityczna i moralna, oświadczył Beru w Brukseli. Centrowy kandydat nie ograniczył się jednak do kwestii ustrojowych, sugerując, by posunąć naprzód harmonizację polityki w takich dziedzinach jak podatki, ochrona środowiska, energia, badania naukowe czy pomoc dla trzeciego świata, nie mówiąc nawet o wspólnej polityce zagranicznej. Nie krył jednak świadomości, że Wielka Brytania i Polska niechętne już reformie ustrojowej ani myślą dalej ograniczać swej suwerenności. W związku z tym francuski centrowy kandydat na prezydenta podjął starą koncepcję twardego jądra Europy, czyli grupy pionierskiej, do której należałyby kraje grupy euro, choć byłaby ona otwarta dla wszystkich. Beru odrzucił jednak stanowczo drogą Sarkozy'emu ideę sojuszu wielkich krajów, podkreślając, że w Europie wszyscy są równi. Zapewnił natomiast, że jeżeli zostanie premierem, Niemcy będą nadal głównym partnerem Francji. Oświadczył, że od dawna zna panią Angelę Merkel i jest przekonany, że mogą wspólnie działać na rzecz europejskiej przyszłości. Tymczasem na brukselskim szczycie dominowały kwestie energetyczne, a więc i ekologiczne, gdyż jedno bez drugiego nie istnieje w dobie tak zwanego ocieplenia klimatycznego oraz międzynarodowych zaklęć w kwestii zmniejszenia produkcji dwutlenku węgla. Niemcy domagają się intensywniejszych prac nad energiami odnawialnymi, Francja zaś, podobnie jak Finlandia i niektóre kraje Europy Wschodniej, stanowczo broni energii jądrowej, w którą wiele zainwestowała i uważa, że przy zachowaniu koniecznych środków ostrożności jest ona bardzo ekologiczna. Na sam dźwięk tych słów zgrzytają jednak zębami Austria, Irlandia, Belgia i Włochy, o namiętnie antynuklearnych Niemczech nawet nie wspominając. Jak powiada cytowane przez AFP źródło europejskie, tym razem nie uda się uniknąć debaty na temat energii nuklearnej. Zieloni deputowani europejscy uznali już, że pani Merkel nie może ulec szantażowi Chiraca i że stawianie energii nuklearnej na równi z energiami odnawialnymi jest wysoce niemoralne, zważywszy na ryzyko oraz nierozstrzygniętą kwestię
galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Gilles Passin, urodzony w 1885 roku w Rumunii, wykształcony malarsko w Budapeszcie, Wiedniu i Monachium, do Paryża przybył w 1905 roku jako znany już ilustrator berlińskiego Simplicissimus, autor niezwykle zręcznych, precyzyjnych, okrutnych w swojej ekspresji scenek z półświatka i kontynuował eksploatację tego tematu przez całe życie, choć się do niego nie ograniczał. Dominują jednak motywy niemoralne, zmęczone prostytutki, lubieżni starcy, kawiarniana cyganeria. Malarstwo Passena jest wtedy pomostem pomiędzy środkowoeuropejską secesją a paryskim fowizmem. Po I wojnie światowej, którą spędził na Kubie i w Stanach Zjednoczonych, by uniknąć internowania, wrócił on do Paryża w roku 1921 i stał się w czasie Anny Fall jego bożyszczem, zwanym Królem Trzech Wzgórz, czyli Montparnasse, Montmartre i Wzgórka Wenery. Dziś uważany jest za jedną z pierwszorzędnych postaci szkoły paryskiej i jako takiemu poświęca mu dużą wystawę Muzeum Mayola. Najciekawsze wydają się jednak jego obrazy sprzed 1914 roku, skupione w głównej sali na parterze. Passin jest tu następcą Toulouse-Lautreca na sposób bardziej brutalny. Precyzji rysunku, śmiałości kompozycji, swobodzie formalnej odpowiada precyzja anatomiczna, śmiały erotyzm, swoboda tematyki. Passin wciera w płótno zwaliste biodra i uda, ciężkie piersi, płaty ciała, zmiętą pościel, plusz, kanap, ciasnotę burdelowych wnętrz. Ale maluje nie tyle nagość, co goliznę. Fascynacja tą duszną wersją erotyzmu łączy się jakoś z trzeźwością obserwatora ludzkiej nędzy. Passin wylądował w paryskim kotle artystycznym, ale nie podporządkował się modnym prądom, choć wypróbowywał ich zdobycze. Jednym z najbardziej znanych jego obrazów jest Bar w Tabarin. Oryginalne rozwiązanie problemu przedstawienia symultanicznego ruchu w obrazie bez stosowania doktryn ani Delaunaya, ani futurystów. W niektórych obrazach można doszukać się aluzji do kubizmu, ale nie więcej niż aluzji. Osobne miejsce zajmują rysunki i obrazy malowane przez Passena w czasie jego zamorskich podróży na Kubę, na Florydę, później do Tunezji. Ale i tu ze scen rodzajowych, postaci uchwyconych w przelocie, kilku portretów dziewczyn, malarz tworzy szczególnie w wielkich kompozycjach o przygaszonej tonacji jakąś erotyczną kosmogonię, jakby transponując wcześniej malowane burdele pod gołe niebo. Obrazy z lat 20., które mu przyniosły tak wielkie wzięcie, a które pokazane są na tej wystawie na piętrze, można interpretować jako rozwinięcie, udoskonalenie poprzednich, albo też jako ich zmanierowanie. Ostatni okres jego twórczości nazywa się perłowym ze względu na rozjaśnienie palety i miękkie światło plam barwnych, które układają się w pewną strukturę, prawie że dekoracyjną. Passin maluje wtedy liczne portrety i akty, często wyzywające, z wyraźną pasją obnażania i ukierunkowywania wzroku na obnażone przyrodzenie. Nic jednak nie traci z wcześniejszej trzeźwości i z tej surowej, bezkompromisowej erotyki wyrasta estetyka o własnych kanonach. Jules Passin popełnił samobójstwo w dzień wernisażu swojej wielkiej wystawy w roku 1930.
Zanim przejdziemy do następnego punktu programu, posłuchajmy, co ma do powiedzenia o dziewczynach ze wschodu, a raczej do zaśpiewania, Arthur Ashe.
S'engouffre dans la vallée obscure et tu te laisses porter, flotter, bercer par cette rivière électrique. Tu sais que jamais, jamais tu ne pourras te noyer. Découvrir
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Pamięć Świata to międzynarodowy projekt UNESCO, którego celem jest zgromadzenie najbardziej wartościowych dokumentów, rękopisów, książek, nagrań, filmów obrazujących historię świata. Na listę tę wpisane są 4 polskie dokumenty. Oprócz rękopisów Chopina i Kopernika oraz 21 postulatów Solidarności, od 1999 roku figurują na niej archiwa Emanuela Ringelbluma, zbiór informacji o gettach w Warszawie i w polskich miastach prowincjonalnych oraz o ich zagładzie. Wśród dokumentów umieszczonych w 10 metalowych pudełkach i 2 bańkach po mleku i zakopanych w 1942 i 1943 roku na terenie getta warszawskiego są liczne świadectwa ruchu oporu, powstania w getcie oraz pamiątki osobiste. Listy pożegnalne, wypracowania dzieci, bilety tramwajowe, świadectwa wiary religijnej. Archiwum Ringelbluma, które stanowi najcenniejszą część zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, po raz pierwszy pokazywane jest w Paryżu, w Memoriale Shoah. O wystawie i Emanuelu Ringelblumie, który zastrzelony został na Pawiaku w 1944 roku, mówi Eleonora Bergman, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Emanuel Ringelblum był historykiem Żydów Warszawy. Swój doktorat poświęcił początkom osadnictwa Żydów w Warszawie, aż do ich wygnania z Warszawy na początku XVI wieku. Taki okres obejmował doktorat, czyli mniej więcej od końca XIV do początku XVI wieku. Pisał również o dziejach Żydów w Warszawie w XVII, właśnie głównie w XVIII wieku i pozostał historykiem Żydów Warszawy przez zorganizowanie takiego właśnie tajnego instytutu badawczego, jakim było Onek Szabat, czy Onek Szabes, tak jak to wymawiali ludzie.
Te jego notatki dotyczyły nie tylko życia w getcie, ale w ogóle historii Żydów w czasie II wojny światowej.
Jego notatki zaczynają się w pierwszych dniach września, także zaczynają się z początkiem wojny. Tylko że on sam uznał, że moment utworzenia archiwum, moment, może źle mówię, ale w każdym razie ten okres, w którym ono zostało utworzone, to jest jesień 1940 roku, bo wtedy doszedł do wniosku, że on nie jest w stanie sam gromadzić tych wszystkich informacji i zaczął wokół siebie skupiać zaufanych ludzi, z którymi zaczął tę pracę organizować. Znaczy i gromadzenie materiałów, i też opracowania na wybrane tematy. Stopniowo zaczęła się rodzić taka idea dzieła obejmującego wszystkie zagadnienia dotyczące Żydów pod okupacją niemiecką. I to dzieło miało nosić tytuł 2,5 roku wojny, bo mniej więcej w tym momencie uznano, że już tyle zgromadzono materiałów, że jest czas na syntezę. Dzieło miało mieć około 2000 stron, zostały rozdane funkcje, wiadomo było, kto ma co redagować, jakie będą jego części. I założenie było takie, że Ringelblum i jego współpracownicy sami będą to dzieło tworzyć na podstawie zebranych materiałów. Nie udało im się tego zrobić. I to, co my robimy teraz, to jest coś, co można by nazwać próbą realizacji tego zadania.
Te notatki, całe to archiwum zostało zgromadzone w jednym miejscu, a może w kilku miejscach, i odnalezione po wojnie.
To archiwum było gromadzone nie wiadomo w ilu miejscach, zapewne w bardzo wielu miejscach. Niektóre dokumenty były przepisywane w kilku egzemplarzach, prawdopodobnie po to, żeby je ukryć w kilku miejscach. Szczególnie ważne przepisywano nawet w 4 egzemplarzach. Mówimy zwykle o 3 częściach archiwum. czyli o tej pierwszej, która była ukryta w sierpniu 42, o drugiej, która była ukryta na przełomie stycznia lutego 43, to są te dwie, które zostały odnalezione. Mówimy o trzeciej, która wiemy, że była, i te dwie były ukryte na terenie domu przy Nowolipkach 68. Wiemy o trzeciej, która była ukryta przy Świętojerskiej 34, która nie została odnaleziona. Ale naprawdę nie wiemy, gdzie jeszcze mogły być dokumenty.
W Memoriale Shoah w Paryżu jest tylko niewielka część archiwum.
Myślę, że mniej niż 1% całego zbioru został tutaj przywieziony i jest pokazywany.
Co zostało wybrane z wielu dokumentów?
Zostały wybrane dokumenty, które pokazują różne fazy życia pod okupacją hitlerowską, które pokazują życie różnych warstw też ludzi i tych stosunkowo zamożniejszych, którzy mogli sobie pozwolić na to, żeby pójść do teatru na przykład, w getcie działały teatry, i tych najbiedniejszych. Zostały wybrane dokumenty pisane przez dzieci, które opowiadały o swoich doświadczeniach, o tym, jak wyglądało wysiedlenie z ich rodzinnych miast, które pisały o swoich nadziejach, o swoich planach. Pokazaliśmy tutaj dokumenty osobiste, listy przede wszystkim. Listy pisane przez ludzi, którzy domyślali się, że czeka ich coś strasznego. Nie wiedzieli co, ale przez to, że całe społeczności z miast, miasteczek były wywożone, było jakieś przeczucie, że jest to coś bardzo groźnego. Zostały wybrane dokumenty pokazujące łączność ludzi w getcie z rządem polskim na uchodźstwie. Raporty, które były wysyłane przez kurierów, i tutaj zresztą wspólnie z kolegami tutaj z Memorial de la Shoah staraliśmy się pokazać takie dokumenty, które obrazowałyby najważniejsze zjawiska w getcie, które obrazowałyby poszczególne fazy tego życia i które pokazałyby dokumenty związane ze śmiercią, dokumenty dotyczące miejsc zagłady i dokumenty ruchu oporu.
Jak konserwujecie Państwo archiwum, bo to są kartki pisane, napisane piórem, ołówkiem. Z czasem wszystko to staje się coraz mniej widoczne.
Pierwsza konserwacja dokumentów, zwłaszcza z pierwszej części, które były w złym stanie, odnalezione w złym stanie, pierwszej konserwacji dokonywano prawie że natychmiast, po wysuszeniu tych dokumentów, bo one były wilgotne. I była to konserwacja dość, no, taka, jaka mogła być wtedy w latach 40. Następnie podjęto konserwację dopiero w latach 80., ale tak naprawdę dopiero w 91 roku, kiedy zaczęło Instytutowi pomagać Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. To umożliwiło zastosowanie nowoczesnych metod i użycie nowoczesnych materiałów, i od tego czasu konserwacja jest prowadzona systematycznie i już w tym roku jest zakończona. Ja mówię już, to jest po 15 latach, ale jest zakończona w tym sensie również, że ta pierwsza konserwacja, te pierwsze materiały, te pierwsze złe kleje i celuloid i inne materiały, które były wtedy użyte, zostały usunięte, i te, które stosujemy teraz, są dużo mniej szkodliwe, dużo mniej naruszają same dokumenty. Teraz, czy one blakną? Niewątpliwie tak. Dlatego staramy się te okresy ekspozycji bardzo skracać. Część dokumentów jest eksponowana w Muzeum Holokaustu, ale tam się bardzo przestrzega rotacji, to znaczy co jakiś czas są inne dokumenty eksponowane, są wymieniane, także nigdy nie są na ekspozycji dłużej niż 3 miesiące. Tutaj zgodziliśmy się, żeby były 4 miesiące ale to jest zupełnie wyjątkowa sprawa.
Świata. Agnieszka Kumur.
Historia pewnej podróży to ostatni album Grzegorza Turnała, w całości poświęcony Markowi Grechucie. Płyta ukazała się pod koniec 2006 roku, a ściślej w listopadzie, i została bardzo dobrze przyjęta. Mile rozczarowali się miłośnicy spuścizny Grechuty, potwierdzili swe gorące uczucia do Turnała jego wiernie admiratorzy. Artysta przyznaje, że swą muzyczną drogę do twórczości Grechuty rozpoczął od słuchania jego koncertów w krakowskiej piwnicy. Podróżą Turnał składa hołd swojemu mistrzowi w formie muzycznej wędrówki. Wszystkie teksty na tym albumie eksponują motyw podróży jako metafory ludzkiego losu.
Nas
skraj miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał, więc dokąd jedziemy? Usłyszał:
na razie wsiadamy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Po chwili siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogły marzenia. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał, więc gdzie wysiadamy? Słyszał:
na razie jedziemy.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Rozmowy ciągnęły się długo, pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu siedli. Ktoś spytał, więc gdzie my jesteśmy? Słyszał:
na razie tu, gdzieśmy wsiedli.
A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho. Też gdyby ktoś mylnie sądził, że w tej podróży była strata, niech wie, podróże kształcą,
a zwłaszcza dookoła świata.
Tylko cicho, cicho, tylko cicho, tylko cicho, cicho. A tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho, tylko cicho.
Dzięki wojażom po świecie z koncertami byłem w wielu miejscach bardziej i mniej fascynujących. Te najbardziej fascynujące postanowiłem uwiecznić w moich piosenkach. Tak pisał na swoim albumie Niezwykłe Miejsca Marek Grechuta. Na płycie Historia pewnej podróży Turnała znajdujemy nowe, często zaskakujące interpretacje przebojów Grechuty, takich jak Korowód, Motorek, Zadymka, Wędrówka czy Gdziekolwiek. Ale również mniej znane utwory autora dni, których nie znamy w dojrzałym, turnałowskim, jak ktoś powiedział, brzmieniu, między innymi Skąd przychodzimy, Landskorona, Nie wiem o trawie. W twojej postaci, w Gaju i w Będziesz moją panią pojawiają się jazzowe półtony odkrywające słoneczne, uśmiechnięte z cicha pęk pokłady optymizmu tkwiące głęboko w piosenkach Grechuty. Turnał pobudza do tańca młode żądze.
Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych pni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna,
jasne smugi od lamp i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie okna i jasne smugi od lamp i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Miła moja, chylą się żółte mlecze, w doliny napływa gór cień. Cichy odwieczesz, już późno, już późno, już późno. Podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas w ciemnym nowiu, chłodniej, chłodniej. Boisz się, nie ma się czego bać, nie ma się czego. To tylko księżyc idzie srebrne chusty prać. To tylko cicha trawa, trawa wśród kamieni. I wiesz, ludzie, ludzie są dziećmi dużymi. Błękitne, szerokie okna i jasne smugi od lamp. Postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam. Błękitne, szerokie okna i jasne smugi od lamp. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam.
Historia pewnej podróży to pełna energii, improwizatorska w dużej mierze, nostalgiczna chwilami, płyta dla miłośników twórczości obu artystów. Jeden drugiego nie przykrywa, nie umniejsza, to hołd Turnała dla Grechuty, a zarazem dojrzały, twórczy, w pełni udany krążek.
Przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie. Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryją. Kto pierwszy szedł przez siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie. Wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy, pytać pokryjomi.
przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazdozbioru Vega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni.
Audycja Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor była ostatnim punktem naszego programu. Ja się z Państwem żegnam powoli, szczególnie z paniami, bo dzisiaj przecież Dzień Pań. Dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa Anna Benhardt. Do usłyszenia.
Ça vit dans le ghetto comme des millions de femmes. Elle connaît les vices de la rue et en préserve son âme. Fragile et si forte, on dit d'elle que son regard d'enfant va vibrer la joie dans le cœur du dernier des mendiants. Elle répand l'amour le matin comme le soir. Elle est la lumière quand le ghetto broie du noir. Elle est là pour moi quand je ne veux plus y croire. Je sais que le long des trottoirs, les anges ont leurs agents. Je pourrais dire que j'ai vu l'espoir juste en bas au croisement. Elle répand l'amour le matin comme le soir. Elle est la lumière quand le ghetto broie du noir. Elle est là pour moi quand je ne veux plus y croire. Elle passe dans ma vie et grave son histoire. Elle vit sa vie dans le ghetto comme des milliers.